Więc moja modlitwa na początek. Panie Boże, ratuj. Żeby wyszło to, co ma wyjść. A wiecie, jak zwykle najprościej, najłatwiej dla mnie jest mówić z serca, z mojego doświadczenia. I tak zrobię dzisiaj. Wiecie, ja nie jestem takim teologicznym nauczycielem. Bardziej inspiruję ludzi, więc mam nadzieję, że to, czym się podzielę, zainspiruje was w temacie Izraela. Więc chciałabym troszeczkę się podzielić na początku moją drogą, którą Bóg mnie prowadził. Robię to z dwóch powodów. Żeby też jakby was zachęcić w tym, dlatego że ja gdziekolwiek jestem, mam zawsze przekonanie, że nie będziecie tak wygodnie siedzieć za długo. Jeżeli idziecie dobrze, to Bóg będzie was wypychał, tak jak te orzełki z gniazda wypycha orlica. I tak dla ciekawości, ilu z was oczekuje, że Pan Bóg nawiedzi nas kraj i przyjdzie przebudzenie? No to się przygotuj, że będziesz prowadzić przynajmniej z 1000 osób. Każdy. A jeżeli masz to robić, no to wiecie, no to musimy jakby umieć zobaczyć, co to znaczy praktycznie. I myślę, że wielu z nas sobie nie zdaje sprawy, że jeżeli rzeczywiście Duch Święty by przyszedł w taki sposób, że wiele rzeczy, wiele ludzi by się nawracało, to każdy z nas, jak tu siedzimy, musi zakasać rękawy, wziąć 10, 15, 20 ludzi i nimi się zająć. I to jest praca. I dlatego myślę, dobrze rozmawiać na takie tematy, jak pewne rzeczy wyglądają praktycznie. Więc ja troszeczkę opowiem, dlatego że jeżeli chodzi o tematykę Izraela, myślę, że moje świadectwo jest przykładem tego, że Bóg nas zabiera, jeżeli chodzi o Izrael, nie dlatego, że wszystko pojmaliśmy, zrozumieliśmy i mamy Izrael tak na sercu, że Bóg nas powołał. Ja byłam jedną z tych osób, która nie kumała nic, poza jednym faktem, że mamy się modlić o Izrael i mamy błogosławić Żydów. Ale mówiąc szczerze, ani nie wiedziałam, co to znaczy się modlić, ani nie wiedziałam, co to znaczy błogosławić. Jedyny taki okres bardziej intensywniejszej modlitwy mieliśmy w kościele, kiedy była druga intyfada. Jeżeli ktoś pamięta, to były lata 2001, 2002, czy 3, czy 4, to był taki dosyć surowy okres ataków w Izraelu. I my się dużo modliliśmy wtedy. To było jedyne, co ja wiedziałam. Moje zrozumienie było, że jestem powołana do Polski, jestem powołana na wschód. Jeżeli Bóg by powiedział do mnie, jedź do Rosji, czy jedź na Ukrainę, to bym powiedziała, tak, to jest w tym kierunku, gdzie Bóg mnie woła. Ale Bóg zaskoczył mnie. I trochę wam powiem, jak to się stało. Pierwsze takie wzmiankę, którą Bóg powiedział do mnie, to było lata wcześniej, kiedy jeden z takich pastorów zaprosił mnie do Norwegii. My się ze sobą przyjaźniliśmy i on powiedział, że on ma takie przekonanie od Boga, że ja mam pomóc Żydom, czy coś zrobić z Żydami. Ale nie wiedział co. We mnie nie było ani nic. I wiecie, i właściwie przez lata nic z tego nie... Była taka jedna tylko sytuacja, gdzie jakaś tam grupa tych Exodus, czy jak oni się nazywają, szukali biura i my byliśmy gotowi dać im miejsce w naszym biurze, żeby jakby iść trochę za tym słowem. Ale nic z tego nie wynikło. Przez lata. I właściwie ja zostawiłam z taką myślą, że no, chłopak się pomylił. I któregoś dnia, kiedy byłam właśnie w takim momencie przejściowym, wiedziałam, że coś się zmienia w naszym kościele. Ja wychodzę z tego miejsca zadania, które miałam dotąd. No i na zaproszenie mojej znajomej pojechałam do Stanów i akurat się znalazłam w, jak to się nie Kansas City, tylko gdzie jest ten... To wielkie miejsce śpiewaków i muzyków, jak to się nazywa? Co? Nie Bethel, takich muzyków światowych. Nashville. Byłam w Nashville. No i tam była taka grupa, gdzie moja koleżanka chodziła, uczestniczyła, więc akurat była modlitwa o Izrael. I ze względu na to, że się modliliśmy o Izrael, to mówimy, no to idziemy na modlitwę o Izrael. No i poszliśmy. I modlitwa minęła bardzo tak normalnie. I po tej modlitwie podchodzi do mnie prorok, o którym ja wiedziałam, znałam go ze słyszenia, nie znałam go osobiście. I po prostu zaczyna nade mną prorokować. I nie pamiętam właściwie prawie nic z tego proroctwa, tylko poza tym, że mówi do mnie tak, jak ja bym była w Izraelu na stałe. Ja tak słucham tego i myślę, no facet, taki prorok, taki dokładny prorok, ale tu to naprawdę popłynął. Byłam pewna, że popłynął. I dlatego nawet nie pamiętałam wszystkiego, tylko 2 czy 3 zdania, które on powiedział do mnie. No i tak sobie to odłożyłam na półkę i z wielkim zdziwieniem. No i przyjeżdżam do Polski z powrotem po tej mojej wizycie. Nie minęło od tamtego czasu więcej niż 3 miesiące. I jesteśmy na konferencji PDJ-u, którą robiliśmy raz do roku, w tamtych latach tak mniej więcej raz do roku. I się dowiadujemy, że po konferencji jest jakiś pastor z Niemiec, który chce z nami się spotkać. Więc spotkaliśmy się akurat u Rycharskich i on mówi, że ma dla nas propozycję. Chce na swój koszt zaprosić nas wszystkich do Izraela. I ja nagle ping. I od razu 1 sekunda ja mówię, ja jadę, coś tu się dzieje. Wiecie, zobaczyłam, że coś tu, ale jeszcze trzeba było trochę czasu, żeby dojrzało to w innych, bo byliśmy wszyscy zaproszeni. No i 2 miesiące później, pamiętam, to był luty, czy 3 miesiące później pojechaliśmy do Izraela. I on, wiecie, taki no, bardzo miły pan, który naprawdę na sercu nosił Izrael. On bardzo chciał nam pokazać wszystko, co możliwe. Zaprosił nas w różne miejsca, zaprosił różnych takich, wiecie, liderów w Izraelu, żeby z nami się podzielili i próbowali nam ten cały świat żydowski, izraelski przedstawić. I my tak siedzieliśmy trochę, chyba bardzo dziwnie, bo jedna kobieta, która była w tej grupie, w końcu odczytała naszą, wiecie, taką minę, że jesteśmy pełni antysemityzmu. My tacy zdziwieni, a potem powiedziałam do niej, słuchaj, ale my nie kumamy, o co chodzi, my nie kumaliśmy, o czym ty mówisz. Takie była nasza znajomość na tamten czas. Ja pamiętam podczas tej wizyty, tylko ja miałam takie, jak się obudziłam raz rano, miałam takie zdanie w sobie, że Andreas, bo tak się nazywał ten pastor, że on poprosi mnie, żebym została na dłużej. Ja myślę sobie, okej, nie byłam pewna, czy to mówi Pan, ale tak jak znam głos Pana, miałam przekonanie, że to jest od Boga, nie? Więc nikomu nic nie mówiłam, tylko jednej osobie powiedziałam, która była w tym domu, opiekowała się tym domem. I mówię, przy śniadaniu mówię, wiesz co, miałam takie dziwną myśl dzisiaj rano. Mówię, że Andreas poprosi mnie, żebym została tu na dłużej. A on mówi, wiesz co, ja też miałam taką myśl. Ja mówię, to siedź cicho, nikomu nic nie mów. Dlaczego? To było bardzo ważne, bo jeżeli Pan Bóg coś robi, to musisz trzymać buźkę czy gębuśkę cicho, żeby ktoś niewłaściwy nie porwał tego, nie zaczął paplać, bo może coś popsuć. Tak, ja nikomu nic nie mówiłam i czekałam. Wiecie, wróciłam do domu, też nikomu nie mówiłam i czekałam, czy to się coś z tego będzie, czy nie. I rzeczywiście po jakimś czasie Andreas zadzwonił do mnie i przez telefon rozmawiając ze mną użył dokładnie tego samego zdania, które ja słyszałam. Ale w międzyczasie czasie, to było znowu jakieś 3 miesiące, 4, przynajmniej tak mi się wydaje, ja zaczęłam tą myśl nosić w sobie i rozważać, czy ja mogę, pamiętając to proroctwo i to takie zdanie, zaczęłam myśleć i tak się zastanawiać, jak to może być. Nie? I zobaczyłam, że ile razy o tym myślę, w środku czuję taką ekscytację, że ja już wiedziałam, że to musi być od Boga, dlatego że ja miałam takie doświadczenia wcześniej. Wiecie, w takich sytuacjach, kiedy Bóg mnie wołał do czegoś, co było totalnie dla mnie obce, ja rozpoznawałam po tym, że wiecie, tutaj wszystko mnie mówi, nie, to nie dla mnie, to nie pasuje. To jakieś dziwne w środku, takie wiecie, takie jak bąbelki, wiecie, taka radość i tutaj się w środku się przemieszcza. Tak było w tym wypadku też. No i rzeczywiście pojechaliśmy, ja pojechałam, pojechała ze mną jeszcze jedna Czeszka, pojechaliśmy we dwie i przez 6 miesięcy, takie było moje zobowiązanie, przez 6 miesięcy ja pomogę Andreasowi prowadzić ten dom modlitwy, to było na Górze Oliwnej. No i to była, wiecie, bardzo dobra szkoła dla mnie, szczególnie jeżeli chodzi o świat muzułmański. To był pierwszy raz, gdzie ja byłam, tak wiecie, bliżej muzułmanów i... Odkryłam jedną rzecz, dwie rzeczy właściwie odkryłam w tym czasie. Pierwsza to, że ja się bałam muzułmanów i wiedziałam, że to wynikało z tego, co słyszałam w mediach. Dlatego, że ja nie miałam żadnego doświadczenia. I pamiętam, że pierwszy raz jak spotkałam, bo poszłam się przejść, wiecie, i taki muzułmanin wyjechał z samochodem i otwarte okno, on do mnie się uśmiecha i coś tam gada po arabsku, nie? A ja w środku myślę, że on mnie chyba chce porwać. I od razu najgorsze, wiecie, i zaraz prędko pobiegłam do domu. I ten facet, który opiekował się domem, ja mu zadałam pytanie, słuchaj, czy tu jest bezpiecznie wychodzić na ulicę? Rozumiecie? Ale to było takie, no takie konfrontujące, dlatego że po pewnym czasie ja zobaczyłam, że ja miałam uprzedzenia, które nie były z mego doświadczenia, tylko z tego, co słyszałam. I potem druga rzecz, którą Bóg zaczął robić. Wiecie, ja z natury nie jestem osobą, która nosi dar miłosierdzia. To nie jest mój dar. I słuchajcie, były takich parę sytuacji, kiedy widzę muzułmankę czy muzułmanina i nagle we mnie jest takie współczucie, że jestem gotowa płakać. I to mnie bardzo zdziwiło. Wiecie, i też dało mnie takie miejsce w modlitwie, że chciało mi się modlić o nich. I bardzo byłam zdziwiona, bo wiele razy mówiłam do Pana Boga, Panie Boże, ale ja to przyjechałam dla Żydów. Dlaczego ja mam takie, wiecie, takie odczucia wobec muzułmanów? Ale zobaczyłam jedno, że Pan Bóg ma na sercu muzułmanów. Że dla Niego zależy na tych ludziach, że On też ich kocha. Więc to było takie dla mnie... Myślę, że najważniejsze doświadczenie poza modlitwą wtedy, kiedy zaczęliśmy się modlić i wiecie, ja zaczęłam się zastanawiać, jak mamy się modlić, jak to ma wyglądać, wiecie, bo tak jak kiedyś już wspominałam komuś, po miesiącu czasu my już skończyliśmy modlitwę, nie wiedzieliśmy co dalej. Jak teraz dalej się modlić, wiecie, mieliśmy 4 godziny modlitwy dziennie. A więc nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to robić. I to był właściwie początek tej szkoły, która dotyczy Izraela. W tym czasie na Górze Oliwnej pamiętam, że ja sobie pomyślałam w ten sposób. Wiem jedno miejsce, gdzie 20 lat już się modlą. To jest Kansas City. Że tam modlitwa trwa od 20 lat i nadal idzie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że już zaczęli swój własny dom modlitwy, chociaż chyba już istniał wtedy, ale miałam duże pragnienie, żeby pojechać i zobaczyć, jak oni się modlą, że oni są w stanie utrzymać modlitwę przez tyle lat. Dlatego, że ja, wiecie, uczestniczyłam w modlitwie, prowadziłam modlitwy przez różne okresy czasu i właściwie moje doświadczenie było bardzo podobne za każdym razem. Modlitwa się rozpalała najdłużej na 3 miesiące, a potem wszystko gasło. I było takie nudne, że ja wiedziałam, że ja już nie chcę chodzić na takie modlitwy, ale to już historia osobna. Więc mnie było bardzo ciekawe, jak teraz oni się modlą, że oni tyle lat są w stanie się modlić. I właśnie wtedy no, nawiązałam kontakt z Maćkiem, bo tam trochę się znali wcześniej. I był taki okres, że ja pojechałam do Kansas City pierwszy raz. I tam właściwie Pan Bóg mnie bardzo zaskoczył, kiedy, wiecie, kiedy Mike powiedział, bo ja czekałam, że on nauczy pewnego systemu modlitwy, jak to się robi. Ja będę mogła to zastosować u nas i będziemy mieli, wiecie, takie trwałe modlitwy, które będą dobrze szły. I Mike zaskoczył mnie tym, że powiedział, wiecie co, ten system, który my mamy, ja mogę was nauczyć w pół dnia. Mówię, ale w modlitwie to nie jest najważniejsze. I powiedział, wtedy zaczął mówić o tych rzeczach, które są ważne. Jedno z nich to była, pamiętam, bardzo podkreślał to, taką intymność z Bogiem, relację z Bogiem. To była jedna rzecz, którą zapamiętałam. A druga to zaczął mówić o czasach ostatecznych w kontekście Izraela. I to było dla mnie totalne zaskoczenie. I muszę wam powiedzieć, wtedy Bóg zaczął otwierać zrozumienie, kiedy w te materiały, dlatego jestem bardzo wdzięczna, że Mike udostępnił wszystkie te materiały, wiecie, w internecie, każdy mógł je ściągnąć, każdy mógł korzystać z tych konspektów i właściwie my w Dom Modlitwy korzystaliśmy, Mike jeszcze, ten Maciek jeszcze nagrał na taśmie, na tych CD w tamtym czasie, te najgłówniejsze nauczania i my je słuchaliśmy na okrągło. I jak przyjeżdżali ktoś do nas z Polski, to ja tłumaczyłam i po prostu wszyscy tego słuchaliśmy. I właściwie to był, tak jak patrzę dzisiaj do tyłu, to był ten moment, kiedy Bóg otworzył nam serce i oczy tylko dlatego, że byliśmy posłuszni jadąc do Izraela. I że właściwie tam otworzył nam zrozumienie. Mógłby może zrobić to inaczej, ale właśnie tam. I to było, myślę, to, co było najważniejsze na Górze Oliwnej. I potem przyszedł taki moment, też na słowo prorocze, że Bóg powiedział przez proroka, że mamy zaczynać polski dom modlitwy. I nie pamiętam, który to rok, dlatego że ja, wiecie, dla mnie już te lata się zlewają. One się wydaje, że czas tak biegnie prędko, że ja nie pamiętam, który to był rok. Ale wiem, że to było przynajmniej... Byliśmy w tym domu dobre 10 lat, więc to był taki okres, wiecie, zupełnie inny niż ten pierwszy okres, dlatego że pierwszy okres tych 6 miesięcy i potem jeszcze byłam troszkę dłużej, to był taki okres, który ja pomagałam Andreasowi. On ten dom zbudował, on ten dom utrzymywał, ale kiedy Pan Bóg powiedział, teraz ty zaczynaj, to była zupełnie inna piłka. To tak jakbyś dzisiaj uczestniczysz w tym domu modlitwy, korzystasz ze wszystkiego, co tutaj jest już zbudowane, a w którymś momencie Bóg mówi, no a teraz jedziesz do Zakopanego i zaczynasz dom modlitwy. Tam nie znasz żywej duszy, nie wiesz jak to zacząć, nie wiesz jak to zrobić i masz teraz tym się zająć. W takim miejscu się znalazłam ja. I pamiętam, wiecie, no ja znam angielski, trochę rosyjskiego, hebrajskiego, ni be, ani me. No jak teraz do tego się wziąć? Pamiętam, miałam tylko jedną koleżankę, którą znałam jeszcze z moich czasów w młodzieży z misją i ona zaproponowała mnie, że dopóki sobie tam jakoś nie znajdę miejsca czy swojego sposobu, że mogę u niej zamieszkać. I to było właśnie w Givat Zaeft. Właściwie tam powstał potem nasz dom modlitwy. I właściwie Pan użył ten jeden kontakt z tą jedną osobą, dlatego że ja pamiętam, jak chodziłam po ulicach, kiedy już wiedziałam, że Bóg mówi, mamy zakładać polski dom modlitwy. Boże, jak my to mamy zrobić? Ja nawet nie wiem, jak szukać mieszkania. Gazety nie przeczytam. Wiesz, nie wiem, kogo zapytać. Ceny są, dla mnie były, wiecie, ogromne. I pamiętam, kiedy zamieszkałam z tą dziewczyną. No, było to bardzo fajne. Zaprosiła mnie, żeby z nią zamieszkać, ale moje miejsce, mój pokój, to był strych. To było takie, wiecie, taka dziupla, tak mniej więcej taka szeroka jak łóżko. Pojedyncze łóżko i jeszcze tak kawałek miejsca, że można taki mały stolik było wstawić i krzesło. Żadnej szafki, żadnego nic. I przejście było otwarte i każdy, kto z sypialni wychodził na dół, musiał przejść obok mnie. I tak mieszkałam przez dobre 3 miesiące, nie wiem znowu ile to czasu było. I wiecie, w tym okresie, Boże, jak ja się modliłam, sobie nie wyobrażacie. Akurat znalazłam park niedaleko, I wiedziałam, że moi, tam jeszcze było takie jeszcze jedno małżeństwo, że oni tak patrzyli tak na mnie, tak trochę z przymrużeniem oka, do czego ja się zabieram. A to byli mesjańscy Żydzi tak naprawdę. Od razu od początku dali mnie lekcję, czego nie robić tutaj. I pierwsza rzecz mi powiedzieli, masz nie ewangelizować. I po prostu, których rzeczy mam nie robić. Jak mam płacić dla niej, wiecie, co mam zrobić w domu. I po prostu ja się czułam bardzo niedobrze, mogę tak to powiedzieć. Płacę za to, co jestem. W lodówce nie ma miejsca, żeby położyć moje jedzenie, bo lodówka jest cała zajęta. A nigdzie nie mam kontu, żeby usiąść. Na szczęście jest ciepło na tyle, że mogłam do tego parku iść, tam się modlić, tam siedzieć. Więc desperacko się modliłam. No i potem był taki mały okres czasu, że tam były inne osoby, które szukały mieszkania i ta moja koleżanka pomagała im znaleźć mieszkanie. Ja myślałam, o to może ja się załapię też. Mówię, czy mogę z wami pójść, jak wy będziecie szukać tego mieszkania? I oni powiedzieli, dobrze, możesz pójść, ale pod jednym warunkiem, że pierwsze mieszkanie będzie dla tej osoby, drugie mieszkanie dla tej osoby, a ty jesteś na końcu, jeszcze, jeżeli coś zostanie. I się okazało, że bardzo trudno znaleźć mieszkanie do wynajęcia. I ja cały czas myślę, Boże, jak to będzie? Wiecie, teraz to jest takie fajne, bo teraz ja widzę to, ale wiecie, w tamtym momencie to ja się czułam tak, jakbym chodziła po wodzie i nie wiem, gdzie ja idę. A tylko się modlę i pamiętam, że w końcu weszliśmy do jednego mieszkania, a takie malutkie mieszkanko, dwie sypialnie i taką kuchenka, tak jak na tamte warunki. No i się okazało, że nikt z tych jej koleżanek, znajomych tego mieszkania nie chce. Więc ja pomyślałam, moja szansa, dlatego że ja innego nie znajdę, bo ja nie wiem jak szukać. Nie mam samochodu, nigdzie nie dojadę, więc po prostu na szczęście jak oni nie chcą, to ja biorę. I się okazuje, że to mieszkanie kosztuje $450 na miesiąc, co na mój kieszeń to była ogromna suma. A jeszcze na dodatek ten pan chce, żeby od góry zapłacić na 6 miesięcy. I mówi, żeby mu wypisać czeki na z góry. Ja myślę, no to nie mam szansy, nie? I tak pamiętam, płaczę i tak zdycham. I w końcu do niego zadzwoniłam i mówię, że rezygnuję z tego, bo ja takiej sumy nie mogę mu wypłacić za to mieszkanie. I przeżywam, co ja teraz zrobię, gdzie ja znajdę mieszkanie. I słuchajcie, on zadzwonił do mnie za jakiś czas i do mnie mówi w ten sposób. Ja chcę dla ciebie to mieszkanie, bo ja tak czuję, że ty jesteś taką osobą, której mogę zaufać. To był, wiecie, on był z tych, nie był Żydem, ale był, zapomniałam teraz, jak się nazywa ta grupa ludzi, którzy w Izraelu mieszkają. Oni są, nie Kurdowie. Jak? Druzi. Był druzinem. I on jeszcze na dodatek mówi do mnie, a chcesz meble? A ja mówię, a za ile? Ja już po stronie arabskiej, wiecie, się nauczyłam trochę handlować. Dlatego, że jak nie handlujesz, to po prostu nic ci nie pójdzie. Trzeba było z nimi naprawdę umieć handlować. Ja troszkę tego się nauczyłam. Więc jak on mnie zapytał, jak on mnie to zaproponował, więc ja od razu mówię, za ile? I wyobraźcie sobie, że on mówi do mnie za darmo. Ale ja mówię, ale ja nie mam miejsca, gdzie to położyć. Bo jeszcze nie miałam mieszkania, nie wiem, gdzie to wepcham. Bo on mówi, że on wyjeżdża i muszę zabrać to za następne 3 czy 4 dni. Żeby nie wchodzić już tam, wiecie, w wielkie szczegóły, byłam w stanie znaleźć, ktoś mi pomógł znaleźć miejsce, gdzie te meble mogłam przetrzymać przez jakiś czas. I w końcu to mieszkanie wynajęliśmy i się okazało, że ja miałam te pieniądze. Wiecie, ze mną to było w ten sposób, że ja miałam bank i konto bankowe, ale nigdy nie wiedziałam za bardzo, kto tam co wkłada. I także naprawdę wiele razy nie miałam pojęcia, czy ja mam coś na koncie, czy nie mam. I się okazało, że ja mam na koncie, żeby mu zapłacić to, co było potrzeba. I wprowadziliśmy się do tego mieszkania. Mieliśmy podstawowe meble, no i zaczęliśmy się modlić tak, jak umieliśmy. W tamtym czasie właściwie nas było tylko dwie, ale zaczęliśmy powoli zapraszać ludzi i organizować różny sposób. O, i tutaj drugi takie było wezwanie. Już mamy to mieszkanie, wiecie. I tak sobie myślę wiele razy. Pan Bóg wcale nie wybiera ludzi dobrze wyposażonych, którzy wiedzą, co robią. Wiecie, dla mnie założyć telefon, założyć gaz, podłączyć wodę, to było wydarzenie stulecia. Dlatego, że ja nie miałam pojęcia i do tej koleżanki swojej zadzwoniłam, bo jak wiecie, weszłam na telefon, żeby podłączyć telefon albo gaz, no to dla mnie gadają po hebrajsku, ja nie mam pojęcia, co do mnie mówią. I ona mówi, no to musisz czekać, aż ci powiedzą po rosyjsku albo po angielsku i jak powiedzą numer, to tam zadzwonić. Więc ja wiedziałam, że ona tak naprawdę nie chce mnie pomóc. I myślę sobie, no jestem zostawiona z tym samą sobą. I słuchajcie, taki pomysł dostałam od pana. Poszłam do sąsiadki i zapytałam, czy rozmawia po angielsku. Ona troszkę rozmawiała po angielsku. Mówię, możesz mnie pomóc? Bo tutaj mam te papierki, ale nie wiem, jak to czytać. Wiecie, po hebrajsku to czasem o tak odwracałam i odwrotnie, bo nie wiedziałam, w którą stronę się czyta, bo nie poznasz. I ona była chętną nam pomóc. Z telefonem, założeniem internetu poszłam do drugiego sąsiada. Tam był taki młody chłopak i też zrobiłam taką słodko, wiecie, smutną minę. Czy nie mógłby pomóc nam założyć tego internetu? I słuchajcie, on przyszedł, siedział parę godzin u nas w pokoju, tam dzwonił jakoś tam i pomógł założyć nam. I tak powoli, wiecie, wszystkie te rzeczy nabrały, wiecie, weszły w swoje miejsce, ale to były takie kroki bardzo trudne i bardzo rozciągające. Wiecie, jak to zrobić? To były tak proste rzeczy, jak to zrobić? I pamiętam, wiecie, z tego nabrałam takie, jak potem przychodziły różne rachunki, to ja robiłam tak, zbierałam te papierki wszystkie do koperty. Jak szliśmy do miasta, to ja się przyglądałam, gdzie idzie taki fajny żołnierzyk albo taki fajny młody człowiek. Najczęściej wybierałam mężczyzn, bo wiedziałam, że jak zobaczy taką biedną kobietę, to jest większa szansa, że jego miłosierdzie się odezwie i mnie pomoże. I po prostu pokazywałam mój liścik czy mój rachunek i mówię, możesz mnie przeczytać, co tu pisze? I najczęściej mnie przeczytał, powiedział, wiesz, i to, co było mnie potrzebne, po prostu zrobiłam. I to były takie początki. Mówię to dlatego, żeby, wiecie, żeby powiedzieć, że Bóg wcale nie przeraża się naszą niezdolnością do niczego. Ale dla mnie to było bardzo ważne, dlatego że ja zobaczyłam, że w takich najdrobniejszych rzeczach Bóg przyszedł z pomocą, w taki sposób, że nigdy się nie spodziewała, albo dał taki pomysł, że ja bym tak sobie tego nie zaplanowała. No i tak powoli nasz dom zaczął funkcjonować i osoby zaczęły przyjeżdżać i my zaczęliśmy cały czas, wiecie, z jednej strony się uczyliśmy się dzielić tym, co sami odkrywaliśmy. I wiecie, na początku to wiele razy było w ten sposób, że ludzie przyjeżdżali, no bo to był dom modlitwy, no to trzeba się modlić, nie? Ale tak naprawdę ich zainteresowanie to był turyzm. Oni chcieli zwiedzać. I mieliśmy trudność, jak to teraz rozpracować. Ale wiedziałam, że Pan mówi do mnie tak. Masz tych ludzi pod swoim dachem. Masz prawo zdecydować, co z nimi zrobisz. A jak nie chcą, no to nie muszą przyjeżdżać tutaj. Więc my potem bez przepraszania najpierw dawaliśmy im szkołę dotyczącą Izraela. A potem jak chcieli jeszcze sobie na wycieczki, czy tam na różne, pomagaliśmy im wtedy jakby no, wybrać różne opcje, czy czasem z nimi jeździliśmy. No i tak to mniej więcej, takie były mniej więcej tego początku. Nic spektakularnego, Ale wiecie, dla mnie to było do dzisiaj, a jak patrzę na to, jest to dla mnie bardzo dużą zachętą, dlatego że ja się czułam najmniej wykwalifikowana, żeby coś takiego podjąć. Nawet kiedy patrzyłam w naszym kościele, to bym nigdy nie wybrała Ireny za żadne skarby. Byli ludzie bardziej wykwalifikowani, którzy mogli to robić. Ale Bóg dał to dla mnie. Wiecie, ja też mogłam powiedzieć, słuchajcie, ja, Panie Boże, ja się nie nadaję na to, bo nie umiem tego, bo nie umiem tego, nie znam języka. Wiecie, ile ja przeżyłam stresu, próbując czekać w telefonie, żeby coś załatwić. Izrael jest podobny, nie wiem do jakiego kraju, ale ja myślałam, że Żydzi są znani, wiecie, z takiej bardziej dużej takiej, że są bardzo, tak jak Niemcy, wiecie, że bardzo są tacy zorganizowani dobrze i dobrze funkcjonują. Dokładnie jest odwrotnie. I to było dla mnie zaskoczeniem. I to był taki trud wiele razy. Wiecie, czy załatwić coś przez telefon, albo zobaczyć, jak ja teraz znajdę kogoś, kto mnie pomoże, żeby to zrobić. Ale za każdym razem Bóg przychodził i z jednej strony doświadczałam takiej Bożej łaski, a z drugiej takiego, wiecie, rozciągania. Dlatego, że ja mogłam w każdym momencie zrezygnować i wiecie, tak powiedzieć, nie dam rady. To jest dla mnie za dużo, nie dam rady. Ale w ten sposób myślę, że to po prostu działało jak działało i myślę, że to, co Bóg chciał zrobić na tamten czas, myślę, że to się stało. Więc to tak, nie wiem, czy jeszcze jakieś szczegóły mogę wam dodać tutaj, ale myślę, że to było takie najważniejsze. I potem finanse, wiecie, kiedy ten pierwszy okres taki minął, to z finansami ani razu nie mieliśmy problemu. Wiecie, kiedy wiesz, jak rzeczy kosztują w Izraelu, to naprawdę Bóg zaczął zaopatrywać i zaopatrzenie przychodziło z całej Polski. To już nie było z mego kieszenia, tylko z całej Polski. I nie musieliśmy zupełnie jakby nosić takiego ciężaru, a skąd teraz przyjdą pieniądze, czy będziemy mieli, będziemy w stanie zapłacić na czas wszystkie nasze rachunki. Zawsze były zapłacone na czas. A więc to mam nadzieję, że to was zachęca, że może już niektórzy wiedzą z was, że Pan Bóg powołuje ciebie do czegoś i się zastanawiasz, czy sobie poradzisz. Jeżeli Pan Bóg cię powołuje, to ci powiem, że poradzisz. Żebyś nie wiem, jak się czuł, czy czuła, że w tym to, że to nie dla ciebie, że nie dasz rady. Dasz rady. Okej, to jest tak najbardziej ogólnie. I teraz troszeczkę bym chciała powiedzieć, jak rozumiem. Wiecie, jest dużo aspektów. To jest, myślę, że temat, który będziemy zgłębiać być może przez całe życie. Ja tylko wiem, że chociaż Biblię czytałam przez tyle lat, nie widziałam kwestii Izraela zupełnie. Zupełnie nie docierało do mnie, wiesz, jak Bóg patrzy na Izrael. Chociaż wydaje się, że Biblię dosyć dobrze znam. Ja bym chciała z wami zostawić, ja wiem, że ostatnim razem mówiłam trochę z Izaiasza 62 i się dzieliłam tym, jaką wizję ma Pan Bóg dla Jerozolimy. A dzisiaj chciałabym wrócić do takich dwóch wersów. Jednym z nich to jest ten, który wszyscy znamy z Księgi Rodzaju 12, gdzie był początek tego. Wiecie, i to jest, myślę, że to, co jest dla mnie takie było ciekawe zobaczyć, dlatego że ja cały czas chcę odkryć Boże serce dla Izraela. Wiecie, dlatego że w Izraelu jest bardzo dużo chrześcijan, którzy mają ogólne pojęcie, że mamy błogosławić Izrael. Ale to wszystko. I niektórzy robią w to w bardzo dziwny sposób. Taki sposób, że bardziej odstraszają Żydów, niż przyciągają ich. I ja to widziałam i wiedziałam, że ja chcę poznać Boże serce, Boży sposób. I myślę, że w tym procesie cały czas jestem i się dziwię tylko, że to tak długo trwa, ale tak to rozumiem na dzisiaj, dlatego że ja chcę wiedzieć, ale że objawienie nie przychodzi wiecie, łatwo. Szczególnie kiedy mamy coś, wiecie, powykręcane i gdzieś tam nastawione nie tak jak trzeba, żeby to odkręcić, żeby to ustawić tak jak Bóg chce. Czasem zabiera czasu. Ja tak przynajmniej odbieram dla siebie i widzę tak podobnie dla wielu osób, że to jest pewien proces, w którym Bóg nam odkrywa swoje serce, jeżeli chcemy to poznać, ale musimy tego chcieć. Dlatego, że z książki się nie nauczysz tego. Możesz przeczytać książkę i może książka troszkę cię zainspiruje, ale tak naprawdę musisz zgłębiać ten temat dla siebie osobiście, żeby przyszło do ciebie przekonanie od Boga, jak On to widzi. I ten werset na przykład o Abrahamie, który tutaj wszyscy czytamy. Ja bym chciała do tego wrócić, dlatego że to jest jeden z kluczowych takich miejsc, wiecie, który pokazuje Boże serce. Dlatego, że wiecie, kiedy widzimy to, co w Biblii jest zapisane, to było wcześniej to był tylko potop, niewłaściwie Kain i Abel, potem potop, wiecie, potem Noe i całe pokolenie Noego i wszystko. I w tym kontekście Pan Bóg powołuje Abrahama. I myślę, że w tym drugim wersie, kiedy Bóg go wzywa, żeby wyszedł ze swojej ziemi, ze swego domu i poszedł w nowe miejsce, poszedł tam, gdzie ma być, gdzie jest Boże serce tak naprawdę, Bóg mówi, co chce zrobić. I pierwsza rzecz, którą do niego mówi, uczynię z ciebie naród. Ja myślę, że to jest pierwsza ważna rzecz, że na Bożym sercu było stworzyć naród. Ten naród musiał się zrodzić, go jeszcze nie było. Ale on się zrodził z przymierza i wiecie, z takiej bliskości relacji, jaką Bóg miał z Abrahamem. Dlatego Abraham jest nazywany ojcem wiary, ale też jest nazywany ojcem narodów. Wiecie, pierwsza rzecz, którą Bóg do niego mówi, że chce z ciebie uczynić naród. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg nie... To nie było dla niego obojętne, z kim on będzie współpracował. Z kim on chce współdziałać. On chce osoby, która jest w przymierzu z nim, która jest w bliskości relacji z nim. I mówi, z tej relacji... Stworzę wielki naród z tobą. I potem mówi, będę ci błogosławił. Daję taką, wiecie, taką bardzo ważną obietnicę, że będę ci błogosławił. I wiemy, już rozmawialiśmy o tym, co to znaczy. To znaczy, że powiedzieć się we wszystkim, ja ci we wszystkim pomogę, będę ci sprzyjać i że będę z tobą. To była druga rzecz, którą Bóg mu powiedział. I uczynię sławnym imię Twoje. Najpierw naród, potem, że będę błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje. Dlaczego Bóg tak, w taki sposób powiedział? Ale tak powiedział. I następna rzecz powiedział, że będziesz błogosławieństwem. I myślę, że to jest o tyle ciekawe, że to wyraża Boże serce wobec tego, co Bóg, wiecie, wizję jaką ma dla Izraela. Dla tego narodu, który dzisiaj nazywamy wybranym narodem. Ale kiedy u początków tego, kiedy Bóg o tym mówi, to mówi w taki sposób, że On ten naród stworzy, On go zrodzi, On go będzie błogosławił i uczyni sławnym, i stanie się błogosławieństwem. I myślę, że to jest bardzo ważne zdanie, że ten naród, tak jak Abraham, ale też ten naród, stanie się błogosławieństwem. I powiedział, że tym, którzy będą Tobie błogosławić, ja będę błogosławić. Wiecie, i to wiemy z innych wersów, ale to jest takie najbardziej kluczowe, że błogosławieństwo narodów moje błogosławieństwo łączy się z tym, czy będę błogosławić ten naród, który Bóg wybrał. Że to jest Jego serce, żeby błogosławić tylko dlatego, że to jest Jego naród. I wtedy mówi, że jeżeli nie będziesz błogosławić, czy ci, którzy nie będą błogosławić, no będę im się sprzeciwiać. I tu jest powiedziane, że będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W tym sensie, że z tego miejsca, czy z tego narodu, czy z tej relacji, którą Bóg miał z Abrahamem, który był ojcem Izraela, czy żydowskiego narodu, że błogosławieństwo do narodów wyjdzie z tego. I myślę, że to jest, wiecie, to jest taka prosta prawda, ale myślę, że potrzebujemy to rozważać i mieć objawienie, jak Bóg na to patrzy, jak ważne to jest dla Boga. Jaka była relacja, wiecie, cały ten proces, który przechodził Abraham. Tylko w tym kontekście ja zrozumiałam, dlaczego Bóg poprosił Abrahama, żeby ofiarował swego syna. Wiecie, że Bóg miał potrzebę sprawdzać jego serce, czy on jest z nim w przymierzu do końca we wszystkim, czy też nie. Dlatego, że dla Boga to było ważne przez to, co chciał uczynić z tym narodem. I dlatego, bo wiedział, że błogosławieństwo dla narodów wyjdzie z tego narodu i z tej relacji, którą Pan Bóg buduje przez Abrahama czy z Abrahamem. Więc to jest taka, wiecie, można to rozwinąć, ale ja zachęcam, żebyście to rozważali, czytali dla siebie. Co to znaczy? Dlaczego Bóg to powiedział? Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że kiedy czytamy historię Izraela, to cały czas, myślę, w Bożym sercu był ten plan, że On chciał błogosławić wszystkie narody, że Izrael był zawsze takim narodem, który miał nieść Jego światło. W tamtym czasie, może w Starym Testamencie się nie nazywało Ewangelię, ale był narodem wybranym, który był Jego sługą, który miał nieść światło do narodów. Światło, o jakie światło? O Bogu, jaki Bóg jest. Że Bóg objawił siebie, czy chciał objawić siebie przez ten naród. I przez ten naród chce nadal błogosławić wszystkie inne narody. Że to jest Jego sposób. Że to jest Jego, wiecie, tak zdecydował. Możemy na ten temat dyskutować, możemy sobie powiedzieć, a dlaczego nie Polaków? A dlaczego na przykład nie Amerykanów, czy tam, ale akurat Bóg tak zdecydował. I my musimy, wiecie, raz, że musimy to zrozumieć, a drugie, musimy to zaakceptować. I wiecie, tak jak patrzysz w historii i w relacjach międzyludzkich, tak jak patrzysz nawet chociażby na Józefa, o którym rozmawialiśmy, że no, on był takim ulubieńcem swego ojca, ale to nie było dla niego korzystne. Reszcie jego braci nie podobało się to. I myślę, że podobnie jest z nami wśród narodów, że my nie zawsze akceptujemy Boży sposób. Że nie zawsze nam podoba się Boży sposób i wiele razy odrzucamy Boży sposób albo zupełnie nie wierzymy, że Bóg wybrał taki sposób, a nie inny. I wiecie, myślę, że dla wielu ludzi jest bardzo trudno zobaczyć, dlaczego Żydzi są takie ważni? Co takiego o Żydach? Przecież Bóg kocha wszystkich. Dlatego myślę, że ten werset jest o tyle kluczowy, że Bóg tutaj wyraźnie powiedział, jaki był Jego plan i że z tego miejsca wyjdzie błogosławieństwo dla narodów. I że każdy naród, który będzie błogosławił, będzie sam błogosławiony. A jeżeli będzie przeciwny, to nie będzie błogosławiony. Tak powiedział. Więc myślę, że to jest taka jedna myśl, która jest rozwinięta w Biblii bardzo szeroko. I ja nie będę w to wchodzić. Mam nadzieję, że każdy z was powoli ten temat odkrywa, sobie czyta, rozważa te różne wersety. Myślę, że najwięcej o tym jest napisane w Księdze Izaasza. Drugą, która bardzo mocno odkrywa Boże serce wobec Izraela, to jest Księga Ozeasza. Wiecie, i Bóg używa takiego języka oblubieńca wobec Izraela. Że to nie jest tylko, wiesz, to wyraża dla mnie niesamowitą jego pasję, wiecie, i takie serce, które chce, wiecie, dać to, co najlepsze. I to wyraża, w wielu miejscach jest to opisane, myślę, które bardzo łatwo zobaczyć, jak intensywne jest Boże serce wobec Izraela. I jak on albo używa takie, wiecie, takiego obrazu, że to jest jakby moje dziecko, które pielęgnowałem od urodzenia i które nosiłem na ramionach, czy w różny sposób je pielęgnowałem, albo używa języka takiego oblubieńca, który jest zakochany w tym narodzie. Więc to możecie sobie sami czytać i jakby zgłębiać ten temat, ale to myślę, że to jest jedno takie miejsce, którym zawarte jest całe zrozumienie, dlaczego Izrael. Druga rzecz, którą ja odkrywam i która mnie bardzo zachęca w zrozumieniu, to jest całe takie, wiecie, biblijne nauczanie na temat pierworodnego, czy tego pierwszeństwa. I to w Biblii też się powtarza. Ja tu gdzieś parę wersów sobie wypisałam. Przysłów, Księdze Przysłów jest powiedziane w 3 rozdziale, w 9 wersecie. Z tego, co posiadasz, oddaj część Panu, ofiaruj Mu to, co najlepsze z tego, co zbierzesz. Wypełnią się wtedy twoje stodoły, zbożem z beczek wino będzie się przelewało. I jest takich wersów więcej. W Księdze Wyjścia jest powiedziane, że pierworodny i wszystko, co pierworodne, należy do mnie. I Bóg obiecuje, że i uczył tego Izraela, że to, co najlepsze, pierwsze, masz oddać Panu. I myślę, że to też w tym ukryty jest Boże jakby sekret, dlaczego Izrael jako pierwszy naród jest dla Boga tak ważny. Dlatego, że Bóg ma w jakiś sposób swój sposób, że to, co jest pierworodne, to, co jest pierwsze, wiecie, dlatego nawet z plonów ziemi, z tego, co mieli najlepsze, pierwsze mieli oferować Bogu. Dlatego, że dla Boga w jakiś sposób to jest Jego sposób. Tak On zdecydował, że dla Niego to jest ważne. I dlatego Izrael jako pierwszy naród, jako ten jest dla Niego najważniejszy, bo ma pierwszeństwo. I wiecie, w Biblii jest powiedziane, że pierwszy pierworodny czy pierwszy zawsze był tym, który zarządzał dobrami ojca. Jeżeli na przykład ojciec już był stary albo powiedzmy umierał, następnym dziedzicem po ojcu był zawsze pierworodny. To była jedna rzecz. Druga, że dziedziczył ziemię, ojcowiznę, czy po ojcu dziedziczył najstarszy syn, czy najstarszy. Był zawsze początkował linię pokoleniową. Pierworodny. I był poświęcony Panu. I w tym sensie Pan Bóg obiecywał, że jeżeli oddamy Mu to, co najlepsze, to wszystko, co nam pozostaje, będzie błogosławione. I wiecie, ja tego się uczę ostatnio, dlatego że to niedawno zaczęłam rozważać. Właściwie to Chuck Pierce, jeżeli ktoś z was go zna, on to rzucił pierwszy raz tą myśl i zachęcił, żeby rozważać w Biblii cały ten koncept pierworództwa. I oni mówią, że oni to praktykują i ja zaczęłam to robić, że oddają w czasie nowiu księżyca pierwocinę każdego miesiąca. I mówią, że Bóg obiecuje, że jeżeli ja dam mu pierwocinę, to reszta, co zostanie, powiem, wiecie, my tak operujemy, że właściwie każdy z nas dostaje raczej miesięczną pensję, a ci, którzy się zajmują, powiedzmy, ziemią i uprawiają ziemię, to oddają z tego, co najlepsze i Bóg obiecuje, że wtedy reszta będzie ci się dobrze, wiesz, wyda dobry plon. I oni mają takie świadectwo tego, że właściwie wtedy ich finanse, kiedy oddają Bogu pierwocinę, wtedy ich finanse się regulują, wiecie, że mają świadectwo tego, że wiele rzeczy idzie bardzo dobrze. Ja w tej chwili próbuję sama dla siebie to odkryć i cały ten temat pierworodnego czy pierworództwa. I jedyne miejsce, które ja po raz pierwszy też zobaczyłam, że na przykład jeżeli chodzi o Kaina i Abla, że problem dla Kaina był w tym, że nie rozpoznał tego, czy nie zobaczył tego. On oddał ofiarę z tego, co miał, ale nie oddał tego, co jest pierwociną. A jest powiedziane tutaj, że Abel złoży ofiarę z pierworodnych swoich, z pierworodnych. I to jest kluczem. Ale dla Abla wygląda na to, czy dla Kaina w tym sensie, nie widział tego. Nie widział, że to było ważne. I dlatego jest powiedziane, że Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, ale Kaina ofiary nie przyjął. Dla niego, że ta ofiara dla niego nie była, przynajmniej z tego można wywnioskować, z tego powodu, jeżeli nawet był inny powód, to nie była tak miła Bogu. Więc myślę, że to jest taka druga myśl, którą ja bym chciała z wami zostawić, żebyście sobie sami wyłapywali tego typu miejsca w Biblii i przyglądali się temu, dlatego że to jest druga zasada, która odnosi się do Izraela. Dlatego, że on jest pierwszym, jakby pierwszym z narodów, wiesz, tak jak Jezus jest pierworodnym, pierwszym, który powstał z martwych i jest pierwszym, który, wiecie, jest człowiekiem, a jednocześnie jest w ciele, już ponadnaturalnym ciele, że po nim będziemy my, ale on jest pierwszym. I dla Boga to jest ważne. I dlatego myślę, że te dwie rzeczy do mnie najbardziej docierają w takim zrozumieniu, dlaczego Bóg właśnie taki sposób ustanowił. I my możemy tylko przyjąć jego sposób i jakby zgodzić się z tym. I jeżeli się zgodzimy z tym, wtedy błogosławieństwo przechodzi na nasz naród. Wiecie, jeszcze jest jedno takie miejsce, które wiele razy się zastanawiałam. Nie wiem, czy myśleliście, kiedy jest wspominane o czasach ostatecznych w tym w Mateuszu. I tam jest takie miejsce, że jest mowa o tych pannach, wiecie, mądrych i niemądrych, które jest w kontekście czasów ostatecznych, kiedy jest mowa o podobieństwach, o talentach. I potem jest od 31 wersu jest powiedziane, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swojej, to znaczy, że to jest w czasie przyjścia Pana, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów i ustawi owce po prawej stronie, a kozły po lewej. I powie wtedy król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I tutaj jest to pisane. I Jezus o tym mówi, że ci, którzy nie nakarmili, nie okazali miłosierdzia dla potrzebujących Jego ludzi, no, te słowa są bardzo surowe. Ja wiem, że jak ja na początku czytałam, to mówię, ja nie wierzę w to. Przeczytajcie to sobie, spróbujcie to rozważyć. Ja nie chcę wchodzić dzisiaj w szczegóły, tylko ja pamiętam, że wiele razy myślałam w ten sposób. No to mówi ten, który nie miał co jeść, ten, kto chodził głodny. Ja mówię, no dobrze, ale ja nie widzę w całej Biblii, żeby ten, kto nie nakarmił głodnego albo ubogiego, nie zajął się ubogim, szedł do piekła. wiesz, był wyrzucony z królestwa. A tutaj jest powiedziane wyraźnie, że tych, którzy nie spełnią tej roli, to jest powiedziane, że to, czegokolwiek nie uczyniliście tym najmniejszym, nie uczyniliście dla mnie i odejdą na kaźń wieczną, sprawiedliwi do życia, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Więc dla mnie to są bardzo mocne słowa, które mówią, że dla Boga to jest bardzo ważne. Ja mogę, że nie rozumiem wszystkiego, ale myślę, że naszym zadaniem jest po prostu to odkrywać i dojść do przekonania, pozwolić, żeby Duch Święty nas przekonywał. I ja może dzisiaj nie mam takiego jeszcze pełnego zrozumienia, wiecie, jak to działa, ale wiemy, że Bóg nas prowadzi już do tego, żeby nasze narody, wiecie, jeżeli ja kocham Polskę, a myślę, że w jakiejś mierze zależy mnie na Polsce, to ja wiem, że ja chcę dla Polski to, co Bóg ma najlepsze. Ale jeżeli Bóg mówi, że On nie da dla Polski to, co Polska potrzebuje, jeżeli Polska stanie, wiecie, wrogo wobec Izraela, no to zmienia postać rzeczy. I dlatego jest pewne rzeczy, które robimy, one się łączą z tym, że w naszych narodach musi dotrzeć świadomość, że musimy, że potrzebujemy błogosławić naród izraelski, żebyśmy wzięli pełne błogosławieństwo, które Bóg przygotował dla naszego narodu. Wiecie, i to są takie może małe tylko myśli, ale ja zachęcam was, żebyście je każdy dla siebie rozważał. Ja, na pewno to wzbudzi wiele pytań, ale jednocześnie myślę, że Bóg będzie odpowiadał wtedy na nasze, wiecie, na nasze potrzeby w tym. Dlatego, że to w tym procesie cały czas jesteśmy. I wiecie, dla mnie jest ciekawe, że Bóg to robi w różnoraki sposób, w różnych miejscach i wielu ludzi to odkrywa. I w dzisiejszych czasach chyba najwięcej takiego, wiecie, przekonania, że Bóg coś robi z Izraelem i że zmienia nasze patrzenie, jak mamy traktować Izrael. I na pewno nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, gdzie mamy być, ale ja wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze i ja wierzę, że dla naszego kraju, że dojdziemy do miejsca. Wiecie, my tylko spotykamy najbardziej takich, właściwie to świeckich Żydów najwięcej na cmentarzu, kiedy oni przyjeżdżają do Polski. I wykorzystujemy ten moment, żeby im powiedzieć dwie rzeczy. Że jest nam przykro za to, co spotkało ich w Polsce podczas Holokaustu i że my bierzemy za to odpowiedzialność. I druga rzecz, którą im mówimy, to to, że nasze serce się zmienia wobec nich i że chcemy ich błogosławić. Nie wyjaśniamy wiele razy wszystkiego, bo wiemy, że dla nich może to jest jeszcze niezrozumiałe, ale wyrażamy takie, wiecie, błogosławieństwo, taką życzliwość wobec nich. I muszę wam powiedzieć, że oni to zjadają całymi kęsami. Bardzo tego potrzebują. I my się rozumiem, dlaczego Bóg powiedział, pocieszajcie mój lud. I że to jest bardzo ważna część, którą musimy robić. Właściwie Bóg powiedział do nas, poza tym, że mamy odkrywać Jego serce dla Izraela, to mamy dwa zadania. Się modlić i pocieszać. Ja myślę, że jeszcze i w modlitwie jesteśmy w drodze i w sposób, jakim mamy pocieszać, też jesteśmy w drodze. Ale ja wierzę, że Bóg będzie odkrywał, jak będziemy poznawali Jego serce i ja tak na dzisiaj czuję. Jeżeli ja w jakiś sposób dotknę Bożego serca, jak On czuje Izrael, to ja będę w stanie ich pocieszać. Dlatego, że to jest inny rodzaj pocieszenia niż moja wiedza. Dlatego ja cały czas, wiecie, to gdzieś tam przerabiam, żeby to dotarło gdzieś do mego serca, żebym ja miała Boże serce dla Izraela. Dlatego, że z tego Bożego serca, z tego, wiecie, takiej miłości, która, czy współczucia jakkolwiek, które Bóg nosi w swoim sercu, myślę, że to dopiero będzie ich pocieszać. Jeżeli ja tylko powiem, że mnie zależy na nich, że ja ich lubię, wiecie, że ja im dobrze życzę, to jest jakaś miara, ale myślę, że to nie jest jeszcze tak skuteczne. I dlatego, wiecie, kiedy czytamy w Nowym Testamencie, że my jako wierzący z pogon wzbudzimy zazdrość w Żydach, to musi być jakaś inna miara tego, co my niesiemy, żeby to dotknęło ich serca. Dlatego ja zachęcam was, rozważajcie te myśli, się módlcie, żeby Pan Bóg dał wam zrozumienie, jak czytacie, żeby przekonywał sam w twoim sercu, jak on to widzi, i myślę, że dojdziemy do tego z Bożą pomocą, do takiego miejsca, że będziemy skuteczni w tym. Amen.